daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź. W swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź. Daj miłość mi i wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź. To pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością. Pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzień i noc bądź obok mnie, daj radość mi i pokój.
Kolejne punkty z nauczania katechizmu Kościoła katolickiego to punkty od 436 do punktu 440. Punkty te mówią o Chrystusie. Głową naszego państwa jest prezydent. Obejmując urząd, składa on przed Zgromadzeniem Narodowym uroczystą przysięgę. Nie zawsze jednak tak było. Przez długie lata Polską rządzili królowie. Oficjalnym momentem objęcia przez każdego z nich władzy była uroczysta koronacja, odbywająca się podczas mszy świętej. W czasie takiej koronacji każdy władca, oprócz tego, że otrzymywał koronę, był też uroczyście namaszczany olejami świętymi na znak, że jest wybrany przez Boga, jest Bożym pomazańcem. Także w Izraelu namaszczano w imię Boże królów, kapłanów, jak również proroków. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostateczne jego królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim, równocześnie jako król i kapłan, a także jako prorok. Czytamy w katechizmie w punkcie 436. Pierwsi uczniowie Jezusa uwierzyli, że wypełnił tę mesjańską nadzieję narodu wybranego. Dlatego bardzo wcześnie dodali do imienia Jezus tytuł Chrystus, który jest greckim tłumaczeniem słowa Mesjasz, czyli namaszczony. Szczególny akt, przez który Jezus, Bóg, człowiek, objawił się jako Mesjasz, dokonał się podczas chrztu w Jordanie, gdy sam Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Co zatem oznacza tytuł Chrystus, który szybko stał się imieniem własnym Jezusa? W Nowym Testamencie słowo Chrystus jako imię Jezusa występuje aż 529 razy. Tytuł ten oznacza, że Jezus jest zapowiadanym przez proroków Mesjaszem, posłanym przez Boga do ludzi, aby ich zbawił. Został on namaszczony mocą Ducha Świętego na króla, kapłana i proroka, aby realizując tę potrójną funkcję, wypełnił zbawczą wolę Boga wobec świata. Czytamy w punkcie 436 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Bardzo często słyszy się zestawienie imienia Jezus ze słowem Chrystus. A to z kolei łatwo skojarzyć z imieniem i nazwiskiem. Jednak takie rozumienie jest błędne. Słowo Chrystus, jak już zauważyliśmy, jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego określenia Mesjasz i oznacza dosłownie pomazaniec lub namaszczony. Pomazaniec to osoba, która uczestniczyła w obrzędzie pomazania oliwą. W ten sposób namaszczono królów czy kapłanów. Oliwa symbolizowała Ducha Bożego, a przez to obrzęd ten wyrażał przekonanie, że dana osoba jest wynoszona na swoje stanowisko przez samego Boga. Określenie Mesjasz funkcjonowało też w proroctwach dotyczących Jezusa i oznaczało osobę, która przyjdzie zbawić ludzi. Odnosiło się to więc w szczególny sposób do jednej postaci, zapowiedzianej od wieków i oczekiwanej przez narody. Z tego względu niekiedy słowa Mesjasz i Chrystus mylone są z pojęciem Zbawiciel. Mesjasz miał być Zbawicielem, ale słowo to nie oznacza Zbawiciel, ale, podkreślmy to jeszcze raz, namaszczony, podobnie Chrystus. Prorocy namaszczali królów oraz kapłanów. A na kogo i przez kogo został namaszczony Jezus? W Biblii Jezus został nazwany zarówno królem, jak i kapłanem. W nim te dwie funkcje łączą się, podobnie jak kapłani składali ofiary na dziedzińcu świątyni i wnosili ich krew do jej wnętrza. Tak Jezus złożył ofiarę na ziemi i swoją krew wniósł do świątyni w niebie. Podobnie jak królowie mieli pilnować przestrzegania prawa Bożego w narodzie. Tak Jezus miał przywrócić Boże prawo do jego porządku po tym, jak zostało złamane przez człowieka. Każdy król i każdy kapłan hebrajski miał symbolizować i zapowiadać przyjście i misję Mesjasza. Namaszczenie Jezusa odbyło się nieco inaczej. Bóg nie posłużył się już symbolem Ducha Bożego, jakim jest oliwa, ale sam Duch Święty zstąpił na niego, jak jest napisane. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Już nie prorok w imieniu Boga dokonał tego namaszczenia, ale Ojciec Jezusa, Bóg Ojciec, osobiście wypowiedział nad nim słowa błogosławieństwa. W ziemskiej historii Syna Maryi od początku widzimy działanie Ducha Świętego. Kiedy święty Piotr w Dziejach Apostolskich rozpoczyna głoszenie dobrej nowiny, mówi: znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Słowa namaścił Duchem Świętym są tutaj kluczowe. One oznaczają mesjańską godność oraz misję Jezusa. Wskazują, że Duch Święty działa od początku razem z Nim. Biblijne wzmianki o Duchu Świętym działającym w historii Jezusa z Nazaretu nie są pobożnymi ozdobnikami. wyrażają one ważną prawdę. Ewangelie Mateusza i Łukasza zgodnie, choć w różny sposób, przekazują, że dziewicze poczęcie Jezusa w łonie Maryi było dziełem Ducha Świętego. U Mateusza Józef słyszy głos z nieba: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. U Łukasza Maryja w scenie zwiastowania dowiaduje się, że Duch Święty stąpi na nią i moc Najwyższego ją osłoni. Zauważmy, że stąpienie Ducha Świętego jest tutaj ściśle związane z samym początkiem ludzkiego życia Jezusa. Syn i Duch Święty są razem od samego początku. Słowo osłonić oznacza dosłownie otoczyć obłokiem. Jest to aluzja do fragmentu z Księgi Wyjścia, gdzie czytamy o obłoku, który okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. Osłaniający obłok jest znakiem obecności Boga, Jego chwały. Można powiedzieć, że Maryja stała się żywym sanktuarium, przybytkiem obecności Boga. Prawda o powiązaniu Jezusa z Duchem Świętym objawia się światu podczas chrztu w Jordanie. Wszyscy ewangeliści mówią o tym wydarzeniu, którym Pan inauguruje swoją publiczną działalność. Nad Jezusem zanurzonym w Jordanie w rzece ludzkich grzechów otwiera się niebo i zstępuje na Niego Duch Święty, jak głębica. Bibliści wskazują, że ów symbol może być aluzją do głębicy wypuszczonej z Arki Noego po potopie. Przyniosła ona w dziobie gałązkę oliwną, co było zapowiedzią rychłego wybawienia. Nauczyciele tłumaczyli, że głębica to symbol ludu Izraela. Pierwszym dziełem Jezusa, dokonanym w mocy Ducha, jest stoczenie zwycięskiej walki z szatanem na pustyni. Potem zabiera po raz pierwszy publicznie głos w synagodze w Nazarecie. Sięga po słowa z księgi proroka Izajasza: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Komentując ten biblijny fragment, Chrystus odnosi go do siebie. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Te słowa wyjaśniają to, co stało się nad Jordanem. Było to duchowe namaszczenie Jezusa do głoszenia i czynienia zbawienia. Ma On na nowo nad ziemią otworzyć niebo zamknięte z powodu grzechu. Słowo namaszczenie oznacza nie tylko wylanie na kogoś oliwy, ale bardziej pierwotnie misję, posłannictwo, powołanie do pewnego zadania. Mówimy, że ktoś wykonuje coś z namaszczeniem, czyli w sposób piękny, doskonały, zaangażowany. Greckie słowo Chrystus, odpowiednik hebrajskiego Mesjasz, oznacza właśnie człowieka namaszczonego. W Starym Testamencie namaszczano olejem osoby do pełnienia trzech funkcji: kapłana, proroka i króla. Wszystkie te trzy rodzaje służby można odnaleźć w Chrystusie. Jezus był namaszczony nie oliwą, ale zaznaczmy to jeszcze raz, wprost Duchem Świętym. W sakramentach Kościoła pojawiają się również znaki namaszczenia olejem, które oznacza udzielenie Ducha Świętego. Chrzest, bierzmowanie, święcenia, namaszczenie chorych. W sakramencie bierzmowania namaszczenie olejem krzyżma świętego jest najwyższym znakiem sakramentalnym. Dzięki namaszczeniu w chrzcie i bierzmowaniu mamy udział w posłannictwie Mesjasza, czyli namaszczonego. Tworzymy Kościół, który w świat wnosi moc Ducha Bożego, Ducha Chrystusa. Słowo Chrystus nie jest więc nazwiskiem Jezusa, ale kryje w sobie rzeczywistość Ducha Świętego. Posłannictwo Syna Bożego jest jednocześnie posłannictwem Ducha Świętego, który przenika wszelkie Jezusowe słowa i czyny. W kulturze hebrajskiej nie stosowano nazwisk. Czasami, jeśli jakieś imię było popularne i mogło kojarzyć się z kilkoma osobami, stosowano dodatkowe określenia w postaci przydomku. Na przykład nazwy miejscowości, z której pochodziła dana osoba, albo imię ojca. Klasyczny przykład przydomku znajdujemy w Ewangelii Jana w odniesieniu do apostoła Tomasza. Jan mówi o nim: na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów. Co ciekawe, określenie Chrystus w odniesieniu do Jezusa mogło funkcjonować jako przydomek, czyli określenie, jakim nazywano Jezusa. Świadczy o tym chociażby fragment rodowodu w Ewangelii Mateusza. A Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Czasem identyfikowano ludzi zgodnie z miejscowością, z której pochodzili. Na przykład określenie Szymon Cyrenejczyk oznaczało, że pochodził on z Cyreny. Judasz Iskariota to dosłownie Judasz, mąż Iskariotu. W stosunku do Jezusa najwyraźniej również funkcjonowały takie określenia. Znajdujemy je na przykład w historii Bartymeusza, człowieka, któremu Jezus przywrócił wzrok. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić. Mamy więc określenie Jezus z Nazaretu. Czasami zamieniano to na Jezus Nazarejczyk. To w przypadku kobiety rozmawiającej z Piotrem. Gdy wszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. Pozostał nam jeszcze jeden przypadek określenia Jezusa imieniem jego ojca. Formalnie, zgodnie ze zwyczajem hebrajskim, Jezus mógł mówić o sobie Jezus, syn Józefa. Faktycznie znajdujemy w Piśmie Świętym takie stwierdzenia, na przykład w wypowiedzi Filipa. Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Jezus jest nazywany synem Józefa, a zatem Józef zidentyfikowany jako mieszkaniec Nazaretu. Powstaje pytanie, czyim faktycznie synem był Jezus. Wspomniany wcześniej Bartymeusz wołał tak. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus był synem Dawida? W kulturze hebrajskiej takie stwierdzenie nie było błędem. Niekiedy podawało się bowiem więcej niż jednego przodka jako swoją identyfikację. Na przykład słynny kopista biblijny, Masoreta, określany był Aaron ben Moshe ben Asher, czyli Aaron, syn Mojżesza, syn Ashera. Teoretycznie można by podać w ten sposób cały swój rodowód, przedstawiając się, kim człowiek jest. Czasami skracano ten opis, mówiąc Aaron ben Asher. Aaron nie był synem Ashera, lecz wnukiem, ale takie określenie uchodziło za jak najbardziej poprawne. Podawano wówczas najbardziej charakterystyczną osobę lub osoby, które definiowały, kim jest dany człowiek. Z tego względu nazwanie Jezusa synem Dawida nie powinno budzić zdziwienia. Dawid był w linii rodowej Jezusa. Równie dobrze Jezus mógł przedstawić się Jezus, syn Józefa, syn Dawida, syn Abrahama. Jednak dlaczego Bartymeusz wybrał właśnie Dawida jako charakterystycznego przodka Jezusa? Król Dawid był dla Izraelitów symbolem doskonałego władcy, dobrego i sprawiedliwego. Mało tego, w postaci wielu psalmów utrwalił on bardzo dużo zapowiedzi przyjścia na ziemię Mesjasza. Najwyraźniej Bartymeusz, prosząc Jezusa o uzdrowienie, powoływał się na jego wiedzę, jako jaka została mu dana na ziemi, oraz na jego charakter, wyrażający sprawiedliwość, zainteresowanie potrzebami osób najbiedniejszych. Tego typu określenia w odniesieniu do Jezusa musiały być dość popularne. Na przykład po uzdrowieniu człowieka niemego i niewidomego wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówiły: czyż nie jest to syn Dawida? Nazwanie Jezusa synem Dawida oznaczało uznanie go za zapowiedzianego Mesjasza, czyli Chrystusa. Chociaż ludzie stosowali wobec Jezusa określenie przywołujące jego ziemskich przodków, to sam Jezus w ten sposób o sobie nie mówił. Kiedy wspominał o swoim Ojcu, miał zawsze na myśli Boga. Mówił też o sobie Syn Boży oraz Syn Człowieczy, co oznaczało, że będąc Synem Boga stał się człowiekiem. Znaczna grupa ludzi w Izraelu oczekiwała Mesjasza. Mesjasza, który stanie na czele powstania narodowego i wyzwoli naród wybrany spod rzymskiego panowania. Jezus jednak pokazał, że prawdziwa misja mesjańska polega na czym innym. Mesjasz przyszedł, aby wyzwolić nie tylko Izraelitów, ale wszystkich ludzi. I nie spod panowania Rzymu, ale z niewoli grzechu i śmierci. Chrystus jest zatem królem, lecz nie takim, jak królowie, których znamy z podręczników historii. Jego królowanie i władza ma charakter szczególny, nabiera bowiem prawdziwego znaczenia dopiero z perspektywy krzyża. Jezus powie sam o sobie i swej misji: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jest także kapłanem, który przelewa własną krew i składa własne życie jako ofiarę na przebłaganie za nasze grzechy. Jest wreszcie prorokiem, który bezkompromisowo głosi wolę Ojca. Podsumowując, słowo Chrystus, pomazaniec lub namaszczony, oznaczało, że Jezus został wyznaczony przez Ojca do służby kapłana i króla, żeby zbawić, uratować ludzi i przywrócić Boże prawo. Słowo Chrystus nie ma nic wspólnego z nazwiskiem. Oznacza raczej tytuł, funkcję Jezusa. Z tego względu bardzo często występowało przed imieniem. Jako przykład przytoczmy słowa Pawła, który przedstawia się w liście do Koryntian tak. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa. Imię Chrystus oznacza namaszczony, Mesjasz. Jezus jest Chrystusem, ponieważ Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Zapowiadany wielokrotnie na kartach Starego Testamentu, przyszedł na świat, aby doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Bogiem.